Dearborn Media.
To jeszcze gdybyśmy nie mieli plastiku, to większość rzeczy byłaby po prostu droższa.
Rzeczywiście, nie chciałbym, żeby ktoś robił mi zastrzyk używaną strzykawką.
Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wiele dzięki tworzywom żeśmy osiągnęli.
Ale chyba najbardziej popularnym zastosowaniem, z którego został wypchnięty przez tworzywa sztuczne, były płyty gramofonowe.
Mniej odpadów generalnie.
Plastik stał się nieodłącznym elementem naszego życia. Zużycie jednorazowych produktów wymknęło się jednak spod kontroli. Co możemy zrobić z plastikiem i jak nie doprowadzić do tego, aby gromadził się nadal? Nazywam się Przemysław Przybylski, a to jest hashtag Mniej Plastiku. Biodegradowalny podcast o tym, jak możemy wspólnie poradzić sobie z nadmiarem tworzyw sztucznych w środowisku. Plastik jest jednym z czołowych zagrożeń środowiska naturalnego Ziemi. A co za tym idzie, olbrzymim problemem również dla ludzi. Skoro mamy z nim walczyć, to dobrze byłoby go poznać trochę lepiej. Wiecie, w myśl tego, że dobrze jest znać swojego przeciwnika. Skąd wziął się plastik, gdzie go używamy, jak stał się zagrożeniem, którym jest dzisiaj? A może nie jest wcale taki zły? W tym odcinku podcastu hashtag Mniej Plastiku zatopimy się w historii tworzyw sztucznych i zweryfikujemy, gdzie jest on rzeczywiście potrzebny, a gdzie niekoniecznie. Walka w pojedynkę bywa ciężka, zwłaszcza jeśli nasz oponent swoją wagą ma nad nami przewagę masy liczoną w miliardach ton. Dlatego potrzebujemy pomocy kogoś, kto zna na niego sposób. Ja też dzisiaj z takiej pomocy skorzystam.
Robert Szyman, jestem dyrektorem Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Organizacja funkcjonuje po to, aby skupiać głosy przetwórców, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na przemysł tworzyw sztucznych w kontekście przetwórstwa, to według GUS jest ponad 7 tysięcy przedsiębiorstw. W 80% są to firmy mikro, małe i średnie. Trudno sobie wyobrazić, że przedstawiciele tych firm będą stanowić jakiś wspólny głos dotyczący na przykład projektów legislacji krajowej, czy też naszego głosu w Unii Europejskiej. Raczej jest to niemożliwe. Sami oczywiście nie tworzymy tych opinii czy stanowisk. Zawsze jesteśmy w kontakcie z członkami po to, aby wypracować wspólne stanowisko w kontekście regulacji. Jak wiemy, w tej chwili mnóstwo dzieje się w kontekście regulacji dotyczących właśnie tworzyw sztucznych.
Gdy pojawiła się okazja, żeby porozmawiać z ekspertem, pewne pytanie cisnęło mi się na usta od razu. Gdzie używany jest plastik? To pytanie tak oczywiste, że nigdy się nad nim nie zastanawiamy. Ale czy na pewno nie kryje czegoś zaskakującego?
Czy jeżeli chodzi o tworzywa sztuczne, to niestety świadomość znajomości tego, jak wiele jest tworzyw sztucznych, jak różne są polimery, jest bardzo niewielka. To tak jakbyśmy powiedzieli, porównali sytuację z metalem. Powiedzieliśmy, złoto to też metal, żelazo to też metal. No oczywiście, jak wiemy, aluminium to też metal. Jednakże sami Państwo widzicie, jak szerokie spektrum jest zastosowania tych metali. Identyczna jest sytuacja z tworzywami sztucznymi, jednakże z tego tytułu, że tworzywa są bardzo młodym materiałem, niewiele jeszcze dotarło tych informacji do przeciętnego, jak to się mówi, popularnie kowalskiego. Więc no nie znamy tych wszystkich niuansów. Nie wiemy o tym, że na przykład, aby wykonać obudowę notebooka, to nie można wziąć pierwszego lepszego tworzywa. Musi być to specjalne, dedykowane tworzywo. Tak samo, jeżeli chodzi o butelki, czy innego rodzaju opakowania, czy zastosowania na przykład motoryzacji i tak dalej. Więc z tego tytułu dzielimy tworzywa sztuczne na polimery, które mają różne właściwości. A po to one są niezbędne, aby doskonale dopasować się do potrzeb danej aplikacji. Więc mamy główne polimery takie jak polichloryk winylu, polityryftalan etylu, polietylen i polipropylen. To są te cztery jakby główne strumienie. Oczywiście jest ich znacznie więcej, chociażby polistyren, polistyren ekspandowany, kompozyty, które w tej chwili są bardzo jakby rozwojowym sektorem. Na przykład jeżeli chodzi o polichlorek winylu, no to wykładziny, te popularnie zwane gumoleum, również izolacje w budownictwie, folie budowlane, profile okienne. To jest wszystko polichlorek winylu. Również część rur, zwłaszcza rury kanalizacyjne, są wykonywane z polichlorku winylu. Jeżeli chodzi o tak zwany popularnie zwany PET, no to butelki oczywiście do wody mineralnej, napojów i tak dalej. Jeżeli chodzi z kolei o polietylen, no to są folie, też szerokie zastosowanie folii i torebki między innymi są wykonane z polietylenu niskiej gęstości, jak my to mówimy, bo jest HDB i LDB. Polipropylen z kolei ma zastosowania w AGD, czy też również do produkcji rur, więc tych zastosowań jest wiele. Niektóre te polimery również krzyżują się w tych zastosowaniach, tam gdzie ich właściwości mogą bardziej oddać potrzeby danej aplikacji. Jest takim dobrym ćwiczeniem zapisywać sobie wszystkie produkty, które dotykamy podczas naszego codziennego funkcjonowania. I zapisujmy tylko te, które są z tworzywa sztucznego. Lista będzie naprawdę dość szeroka. Jeżeli spojrzymy na opinię społeczną, no to nie doceniamy tego, że na przykład odnawialne źródła energii to są właśnie tworzywa sztuczne. Weźmy na przykład ogniwa fotowoltaiczne. Przecież tam są tworzywa sztuczne. Weźmy wiatraki. Też są tworzywa sztuczne. Mówimy, że motoryzacja się rozwija i coraz mniejsze jest spalanie samochodów. Ale nie wiemy, dlaczego w silnikach między innymi spala się mniej paliwa. Ponieważ samochody są lżejsze. A dlaczego są lżejsze? Bo coraz większa część jest wykonywana z tworzyw sztucznych właśnie.
Tego się nie spodziewałem. No dobrze, ale mamy też takie miejsca, gdzie plastik jest materiałem idealnym.
Jeżeli chodzi o medycynę, no to możliwości wykorzystania jest naprawdę dużo. Chociażby nici biodegradowalne, które rozpuszczają się po pewnym czasie, których nie musimy usuwać. Endoprotezy to jest kolejna możliwość wykorzystania tworzyw sztucznych. Jak spojrzymy zresztą na cały osprzęt szpitalny, zobaczymy te wszystkie rurki, te elementy, to tam wszędzie są tworzywa sztuczne. Worki na krew są z polichlorku winylu. Otóż polichlorek winylu ma takie właściwości konserwujące krew. Czy chcemy wycofać worki na krew? To trudno dyskutować komuś, kto uległ właśnie wypadkowi. Nie wspomnę już o strzykawkach jednorazowych. No, chyba nikt nie będzie dyskutował, żeby wycofać strzykawki jednorazowe. Przecież one są z tworzywa sztucznego tak naprawdę. I dzięki temu, że zostało wykorzystane właśnie w medycynie, mogliśmy sobie pozwolić na strzykawki jednorazowe, ponieważ ich koszt produkcji jest bardzo niski. Więc jest szereg takich historii, z których my nie zdajemy sobie sprawy i nie powinniśmy w ogóle szermować takimi hasłami w stylu zerwij z plastikiem, bo to jest po prostu nielogiczne i nierozsądne.
Rzeczywiście, nie chciałbym, żeby ktoś robił mi zastrzyk używaną strzykawką. Nawet jeśli szklaną strzykawkę da się zdezynfekować. Czyli to nie jest tak, że plastik trzeba wyeliminować w 100%.
Teraz kwestia, czy to jest złe, czy to jest dobre? To jest podstawowe pytanie. Bo ja, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju hasła w stylu zerwij z plastikiem, w moim mniemaniu one są zupełnie nieracjonalne, bo ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wiele dzięki tworzywom żeśmy osiągnęli.
Ale zdecydowanie powinniśmy ograniczyć użycie jednorazowego plastiku. Może warto zacząć na przykład od opakowań. Pamiętacie, co mówiła o nich zero waste'owa dziennikarka i influencerka Sylwia Majcher?
Niektórzy traktują butelkę jednorazową jak wielorazową, napełniają ją kilka razy i to też niestety nie jest bezpieczne dla nas, bo się wytwarzają różne związki już w takiej butelce i szczególnie jak napełniamy ciepłym napojem taką butelkę, więc to jest naprawdę jednorazowa butelka. Też jak ktoś się zastanawia nad bezpieczeństwem kranówki, a bezpieczeństwem wody w butelkach, to proszę sobie wyobrazić 30-stopniowy upał. Taka woda jest wyprodukowana, nie wiem, na Podkarpaciu. Żeby dotrzeć do sklepu na Pomorzu, ona musi przebyć wiele kilometrów. Taki transport zostaje przerzucony przed sklepem. Zanim ktoś go do tego sklepu wniesie, to ta woda stoi sobie przez kilka godzin na tym 30-stopniowym upale. I co się dzieje z tą butelką? No butelka niestety reaguje i potem są te wyniki badań austriackich naukowców, które pokazują, że wszyscy przebadani przez nich mieszkańcy chyba 10 krajów europejskich mają w swoich żołądkach mikrocząsteczki plastiku.
Czyli tego plastiku, który uwalnia się z butelki pod wpływem wysokiej temperatury.
I z butelki, i z innych opakowań przeznaczonych do żywności.
Niestety sytuacja nie jest tak czarno-biała.
Jeżeli chodzi o opakowania, no to tworzywa sztuczne wyparły w pewnym sensie stal, aluminium, to może pewnie też papier w pewnym sensie. Ale weźmy, zwróćmy pod uwagę, że udział tworzyw sztucznych w opakowaniach nie jest najwyższy. Papier ma większy udział, jeżeli chodzi o wszystkie opakowania. Więc nie jest tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby opakowania zbiorcze, to wiemy, że wszystko jest w kartonie tak naprawdę, jeżeli to jest opakowanie zbiorcze. Więc nie do końca jest tak. Natomiast w opakowaniach zbiorczych jest bardzo istotne wykorzystanie tworzywa sztucznego, jakim jest folia stretch. Jakie ma fantastyczne właściwości folia stretch, jak bardzo wpłynęła na bezpieczeństwo ładunków, to tylko mogą ci powiedzieć, którzy jej używają, czyli transport. W tej chwili trudno sobie wyobrazić bez folii stretch przewożenie ładunków na znaczne odległości, ponieważ wystarczy kilka rolek i towar jest ustabilizowany już na palecie. A przecież wiemy o tym, że tak naprawdę ograniczenie strat to również jest dbałość o środowisko. No bo jeżeli ten nasz telewizor, który nie jest w tej chwili, tak jak obecnie, jest opakowany w popularnie zwany styropian, i zwróćmy uwagę, jak on jest świetnie wykształtowany, że każdy element, część danego produktu, już niekoniecznie telewizora, jakiejkolwiek elektroniki, sprzętu AGD, jest idealnie odwzorowany, tak żeby nie uszkodzić tych elementów. Wyobraźmy sobie sytuację, że gdyby jakby wzrosła ilość uszkodzonych elementów. Przecież to też jest ślad środowiskowy, ponieważ te elementy muszą transportem przede wszystkim wrócić z powrotem do producenta. Następnie producent musi je naprawić albo zutylizować i produkować w to miejsce kolejne. Więc to też jest istotny jakby tutaj element. Poza tym jest szereg analiz, które wskazują, że ten koszt środowiskowy byłby znacznie większy. Otóż to jest prosta sprawa. Jeżeli weźmiemy na przykład opakowania, to butelka szklana waży bodajże około 40% wagi całego produktu. Natomiast jeżeli chodzi o butelkę z tworzywa sztucznych, to jest dosłownie kilka procent. Więc weźmy pod uwagę transport, weźmy pod uwagę produkcję i wtedy te liczby nagle nam się zupełnie nie zgadzają i są zupełnie inne niż nasze takie dość obiegowe spojrzenie na rzeczywistość.
Opakowania są dobre, opakowania są niedobre. To jak to z tym w końcu jest?
Ja cały czas z uporem maniaka podkreślam, że jeżeli chcemy poprawić zarządzanie odpadami, zmniejszyć ślad środowiskowy opakowań, to mówmy o wszystkich opakowaniach. A ja jestem przeciwny generalnie regulacjom tego typu, które mówią, należy ograniczyć zużycie jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, a z innych to nie. W moim mniemaniu to jest zupełne nieporozumienie. Jeżeli zmieniamy sposób życia i sposób patrzenia na środowisko, to musimy ograniczyć zużycie jednorazowych produktów bez względu na materiał, z którego zostały wykonane. Ja bym zasugerował mniej odpadów generalnie, mniej produktów jednorazowych. W moim mniemaniu żółwiowi naprawdę nie zrobi wielkiej różnicy, czy się udusi torebką biodegradowalną, czy torebką z konwencjonalnego tworzywa, ponieważ podświadomie myślimy, że jeżeli torba jest biodegradowalna, to można ją wyrzucić do środowiska. Otóż nie, ponieważ będzie degradować nie może przez 500 lat, ale przez kilka lat. Więc zagrożenie jest identyczne, a poza tym nie mamy kontroli nad tym, co przedostaje się tak naprawdę do gleby atmosfery. Więc problem jednak naprawdę jest złożony.
Od lat 50. cała ludzkość wyprodukowała około 9 miliardów ton tworzyw sztucznych. To niewyobrażalnie dużo. Żeby przybliżyć wam tę liczbę, powiem, że to tyle, ile ważyłoby 172 051 Titaników. Wciąż abstrakcyjnie dużo? No właśnie. I teraz pomyślcie, że spora większość tych tworzyw została po prostu wyrzucona. A ile trafiło do oceanów? Ile trafia do nas z powrotem w postaci mikroplastiku, który nieświadomie zjadamy? Aż strach pomyśleć. A co by było, gdyby plastik w ogóle nie powstał?
Scenariuszy mogło być mnóstwo. Prawdopodobnie bylibyśmy zdrowsi, ale za to kosztem rozwoju technologicznego i kilku innych rzeczy.
To Michał Kasprzyk jest współprowadzącym popularno-naukowy podcast Do Początku, w którym razem z Krzysztofem Nowakiem opowiada o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. Przybliży nam historię do początku plastiku. Ale może zacznijmy od tego, że plastik to relatywnie nowy twór. Czego więc używano w rozmaitych produktach, zanim plastik został wymyślony?
Plastik zastąpił wiele materiałów. Oczywiście nie w każdym zastosowaniu, ale te najpopularniejsze to szkło i drewno. Natomiast znacznie ciekawszym i dużo mniej znanym materiałem jest szelak.
Szelak. A co to takiego?
Szelak był znany już kilka tysięcy lat przed naszą erą. Używano go m.in. do wykończeń na meblach, jako powłokę zabezpieczającą, na przykład na obrazach, ale też do naprawiania obwodów elektrycznych. Co ciekawe, używany był również do odlewania małych przedmiotów, na przykład biżuterii, zbiorników na tusz, ramek na zdjęcia, a nawet protez zębowych. Oczywiście plastik wyparł go w tym zastosowaniu. Ale chyba najbardziej popularnym zastosowaniem, z którego został wypchnięty przez tworzywa sztuczne, były płyty gramofonowe. Dziś produkowane są z winylu, a kiedyś właśnie z szelaku.
Ale jeśli szelak to nie jest tworzywo sztuczne, to w takim razie co to jest takiego?
To żywica naturalna, która jest pozyskiwana w dość, powiedziałbym, osobliwy sposób. Otóż w Indiach i Tajlandii żyje pewien gatunek czerwców, które wysysają spod kory drzewnej soki i przekształcają go na skorupkę ochronną dla swoich larw. No i te skorupki się zbiera, przetwarza i efektem końcowym są wysuszone płatki w kolorze od białego przez pomarańczowy do czerwono-brązowego.
No dobrze, ale nasz podcast nie jest o szelaku, tylko o plastiku, więc zapytałem Michała, jak to się zaczęło z tym plastikiem, kiedy plastik zastąpił szelak i zdobył popularność na świecie.
Popularność plastiku zaczęła szybko rosnąć od lat 50. i 60. To wtedy zaczęto produkcję m.in. plastikowych toreb na zakupy. To szwedzki inżynier Sten Gustav Tulin jako pierwszy wynalazł reklamówki z uszami wytwarzane jako jeden element. No i tu mam coś, co cię zaszokuje, bo teraz taka torba jest średnio używana przez około 12 minut. No po takim czasie najczęściej jest wyrzucana. Ale dla Tulina to byłby absurd. On stworzył te torby, żeby ratować środowisko.
Dzisiaj trudno mi w to uwierzyć. Trudno uwierzyć, że plastikowe torby miały ratować nasze środowisko, a nie je zaśmiecać.
No ja wiem, że to się wydaje absurdalne, ale w tym szaleństwie jest metoda. Bo wcześniej torby robione były z papieru, do którego produkcji trzeba przecież wycinać drzewa. I już wtedy uważano, że to szkodliwe dla środowiska. Tulin stworzył plastikową torbę, która jest znacznie wytrzymalsza od papierowej po to, żeby używać jej wielokrotnie. No, podobno on sam nosił swoją zawsze w kieszeni.
To przecież my nazwaliśmy je jednorazowymi. Gdzieś był wywiad z jego bodajże synem. On mówił, że ojciec po prostu by chyba umarł na zawał serca, gdyby zobaczył, że wykorzystujemy raz torebkę w sklepie, następnie ją wyrzucamy.
No i chyba nie pochwaliłby tego, co teraz stało się z tymi plastikowymi torbami.
To jest kompletny absurd. Przecież to my nadajemy tak naprawdę produktowi życie i go odbieramy również. Jeżeli my używamy jednokrotnie torebki, no to ona jest jednokrotnego zużycia. A niech mi pan powie, czy nie można jej użyć 10 razy.
W podobnym czasie zaczęto szklane butelki zastępować plastikowymi. I to zadziało się bardzo szybko. Głównie ze względu na to, że plastik nie rozbija się tak łatwo jak szkło. A do tego jest lżejszy i tańszy w produkcji i transporcie.
A kiedy powstał sam materiał?
Tworzyw sztucznych mamy sporo i powstawały w różnych czasach. Ale najważniejszych wynalazków dokonano na przestrzeni około 100 lat. Dużą rolę odegrała w tym firma DuPont, która stworzyła wiele tworzyw sztucznych używanych do dziś. Pośród nich znajdziemy na przykład neopren, którego używa się w strojach do nurkowania, teflon, którym pokrywa się na przykład patelnie, nylon, z którego produkuje się pończochy, no i na przykład kevlar, z którego robi się kamizelki kuloodporne. I tutaj a propos kevlaru mam mały polski akcent, bo Stephanie Kwolek, która stała na czele zespołu, który go wynalazł, była Amerykanką polskiego pochodzenia. No a najstarszym z wymienionych przeze mnie tworzyw jest neopren, który powstał w roku 1930.
Ale nie było to pierwsze tworzywo sztuczne.
Absolutnie nie było to pierwsze tworzywo sztuczne. Pierwszym w pełni sztucznym materiałem, czyli takim, który nie zawierał żadnych naturalnych składników, był bakelit. Został on wynaleziony w 1907 przez Leo Baklanda, stąd też nazwa. Chemik próbował stworzyć materiał, który zastąpiłby szelak. W Stanach Zjednoczonych coraz popularniejsza była wtedy energia elektryczna, a wraz z nią potrzebny był rozwój adekwatnej infrastruktury. No i zapotrzebowanie na materiały izolacyjne znacznie wzrosło, a szelaku no nie da się produkować maszynowo. Bakelit był więc idealnym jego następcą.
Czyli i w tym przypadku twórca nawet nie podejrzewał, w jak ciemną stronę skręci historia plastiku. Czy to jest w takim razie moment, kiedy wszystko się zmieniło? Czy tak jak ludzie żartują z podróży w czasie, żeby pozbyć się Hitlera, ekolodzy powinni mówić o powstrzymywaniu odkrycia bakelitu?
W tej całej historii musimy się cofnąć jeszcze dalej. I może się okazać, że nikt nikogo nie będzie chciał powstrzymywać. Bakelit to pierwsze tworzywo stworzone w całości ze sztucznych składników, ale nie pierwsze w ogóle. Jeśli cofniemy się do połowy XIX wieku, to trafimy na różne odkrycia związane z plastikiem. Najstarsze datowane jest na 1839 rok, kiedy to niemiecki aptekarz Edward Simon odkrył polistyren.
A ja tylko dodam, że z polistyrenu robi się styropian. A dlaczego mielibyśmy nie chcieć powstrzymywać twórców tworzyw sztucznych?
Jest mnóstwo powodów, dla których mielibyśmy nie powstrzymywać twórców tworzyw sztucznych. I to nawet pomijając rozwój technologiczny. Jedne z pierwszych odkryć związanych z tworzywami sztucznymi zostało dokonanych, bo szukano alternatywy dla kości słoniowej, no i innych materiałów odzwierzęcych. Tworzywa miały ratować środowisko, być wybawieniem dla słoni, żółwi i innych zwierząt.
Czyli ci wszyscy wynalazcy wcale nie byli takimi złymi ludźmi, jak sądzimy. Wierzyli, że tworzą coś, co uratuje nasz świat.
No i do pewnego stopnia uratowało. Nawet ludzi. Plastik pozwolił też ograniczyć nierówności społeczne. Wiem, że one wciąż niestety istnieją, ale pomyśl, że byłyby jeszcze większe. Nie dość, że produkcja wielu dóbr nie byłaby wystarczająca dla szybko rosnącej populacji, to jeszcze gdybyśmy nie mieli plastiku, to większość rzeczy byłaby po prostu droższa. Wystarczy spojrzeć od choćby na ceny wody w butelkach szklanych i plastikowych.
A oczywiście najlepiej cenowo i najlepiej dla środowiska wychodzi woda z kranu. No dobrze, a czy teraz plastik pomaga niwelować nierówności społeczne i zaspokoić produkcję dla rosnącej populacji? Jakie są zalety tworzyw sztucznych?
W moim mniemaniu my nie do końca doceniamy walory opakowań z tworzyw sztucznych. Weźmy chociażby wędliny, mięso. Jeżeli spojrzymy na to, ile tak naprawdę wędlina czy mięso może leżeć bez opakowania, no to krótko mówiąc 3 dni i się nie nadaje do spożycia. Zwróćmy uwagę, że opakowania z tworzyw sztucznych przedłużają to kilkakrotnie. A cóż to znaczy? Może ktoś by powiedział, no wielki problem, to trudno, wyrzucamy więcej żywności. Otóż nie, ponieważ emisja CO2 z produkcji żywności jest 5-krotnie wyższa niż produkcja opakowania, ale nie na zasadzie opakowanie produkt, tylko 1:1, czyli taka sama masa produktu i taka sama masa opakowania. Gdybyśmy odnieśli to z kolei do tego, że tak naprawdę 3% do 5% maksymalnie opakowanie z tworzyw sztucznych stanowi wadze całego produktu spożywczego, to byśmy stwierdzili, że te korzyści związane właśnie z emisją CO2 są tak ogromne, że nikt by nie myślał o tym, nie zastanawiał się, a po cóż tam opakowywać mięso, jak możemy kupić po prostu u rzeźnika. Tylko jak obsłużyć na przykład takie miasto jak Warszawa? To nie jest wszystko takie proste i zero-jedynkowe. Jeżeli spojrzymy na przemysł mięsny, no to jest pewna koncentracja. Więc jest tutaj istotna przewaga. Z jednej strony przedłużają przydatność do spożycia produktów. Jak wiemy, świat obecny wygląda trochę inaczej niż świat, który znali nasi rodzice, nasi dziadkowie. Mieli trochę więcej czasu, ta doba nie była tak wypełniona. Teraz robimy raczej zakupy na kilka dni albo na tydzień. W sytuacji, gdy produkty nie są opakowane, nie mamy po prostu możliwości dalej żyć w takim sposobie zaopatrywania własnego gospodarstwa domowego. Musielibyśmy przejść na zakupy codzienne wręcz. I to się tyczy wszystkich w zasadzie produktów spożywczych. Ja wiem, że jest problem, że na przykład niepotrzebnie czasami pakuje się jedną rzecz w trzy różne opakowania, co się nazywa overpacking. I do tego służą oczywiście również dyrektywy unijne, aby unikać tego overpacking i ograniczać opakowanie do tego, co jest niezbędne. Ale nie możemy postawić tezę, że wyrzućmy w takim razie opakowania, bo one są niepotrzebne. Otóż nie, bardzo są potrzebne.
Wygląda na to, że plastik sam w sobie nie jest taki zły. Naukowcy związani z różnymi plastikowymi odkryciami wcale nie byli złoczyńcami rodem z filmu o Jamesie Bondzie. Chcieli dobrze. Wyszło nieco gorzej. Ale, tutaj pojawia się to wielkie ale, o ile plastik sam w sobie nie jest taki zły, to jednak jednorazowy plastik jest olbrzymim problemem. Co roku każdy Europejczyk zużywa średnio ponad 100 kg tworzyw sztucznych. I większość nie jest przetwarzana, tylko po zużyciu zostaje wyrzucona i zalega w środowisku.
Ja zwróciłem uwagę, rozmawiając ze swoimi znajomymi, że dla nich plastikowa butelka nie jest problemem, ponieważ kiedy wypije się wodę, butelkę wyrzuca się do kosza i ona znika nam z oczu. A co z oczu, to z serca, więc problem nie istnieje. Czy tak jest naprawdę?
No nie, bo te butelki niestety nie rozpłyną się nam w powietrzu, one się nie rozłożą, one powinny być przetworzone. My też nie wiemy, jak segregować te butelki. Powinniśmy z takiej butelki plastikowej i odkręcić korek, bo to jest inne tworzywo, i zdjąć etykietę.
Czy która ktoś też tak jest robi? Plastikiem?
Która jest zupełnie innym rodzajem tworzywa, tak? Więc czy ktoś tak robi? No nie, tak? Łatwiej zdecydowanie byłoby, gdybyśmy po prostu tego plastiku my sami nie tworzyli. Najlepszym śmieciem jest taki, którego nie ma.
Chociaż twórcy plastiku nie są w tej historii złoczyńcami rodem z filmów o Jamesie Bondzie, to jednorazowy plastik jest w stanie wyrządzić o wiele więcej szkód, niż planował niejeden hollywoodzki antagonista. Musimy więc go powstrzymać. Kiedy i jak to nastąpi? Co dzieje się współcześnie, żeby go wyeliminować? O tym opowiemy w jednym z kolejnych odcinków podcastu Hashtag Mniej Plastiku. Natomiast najpierw spojrzymy na to, jak plastik wpływa na rzeki, morza i oceany. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Słuchaliście trzeciego odcinka podcastu Hashtag Mniej Plastiku. Zapraszamy na stronę mniejplastiku.pl, gdzie znajdziecie więcej informacji o plastiku i jak z nim walczyć na co dzień. Jeśli chcecie pomóc szerzyć wiedzę o szkodliwości plastikowych śmieci, wyślijcie ten podcast znajomym. Możecie też ocenić go w Apple Podcast. To pomoże w tym, by odkryło go więcej osób. Nazywam się Przemysław Przybylski, a podcast powstał w ramach działań edukacyjnych banku Crédit Agricole. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom: Michałowi Kasprzykowi, Robertowi Szymanowi oraz każdemu, kto decyduje się żyć bardziej ekologicznie. Produkcja Earbon Media w składzie Michał Kasprzyk, Paweł Badura, Krzysztof Nowak.